Tu Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o tym, że rozwój różnych systemów sztucznej inteligencji wcale nie oznacza koniec nauki. Tym bardziej, że koniec nauki wieszczono już dobre 100 lat temu, a tamte prognozy się nie ziściły. Mówię tu o sytuacji, kiedy to pod koniec XIX wieku fizyka klasyczna rozwinęła się już do tego stopnia, że najznakomitsze umysły owego czasu, czyli m.in. William Thomson, czyli Lord Kelvin oraz Albert Michelson, stwierdzili, że w fizyce już nie ma nic nowego do odkrycia. Jedyne co pozostaje to coraz to bardziej precyzyjne pomiary, czyli cały rozwój fizyki szedłby już dalej tylko i wyłącznie w kierunku coraz to lepszych metod, subtelniejszych metod pomiarowych i uzgadniania wartości stałych i różnych wielkości fizycznych na coraz to dalszych miejscach po przecinku. I to wszystko. Ale jak to zwykle bywa, los jest przewrotny i tenże sam Albert Michelson wspólnie z Edwardem Morleyem wykonali eksperymenty, które okazały się tej tezie twierdzić, że już w fizyce nie ma nic do odkrycia. Ponieważ jak sam Lord Kelvin stwierdził, no to co wszystko wiemy, to już właściwie wiemy bardzo dobrze, natomiast tam są dwie takie chmurki, które nam zaćmiewają jeszcze trochę horyzont, trochę cienia rzucają. Jedną z tych chmurek była falowa teoria światła i związane z tym pewne niezgodności. Drugą natomiast zasada ekwipartycji energii. Jeżeli chodzi o to pierwsze, o tą falową teorię światła, otóż uważano w owym czasie, to była końcówka XIX wieku, że jeżeli światło jest falą, co udowodniono, to doświadczenia Younga, doświadczenia Thomasa, skoro światło jest falą, to musi się rozchodzić w ośrodku i ten ośrodek hipotetyczny, który rozciąga się w całym wszechświecie, no bo przecież widzimy światło nawet z odległych gwiazd, no, nazwano eterem. No i teraz, skoro Ziemia porusza się razem z Układem Słonecznym w tym eterze, no to w takim razie i prędkość światła powinna się zmieniać w zależności od tego, z jakiego kierunku światło gwiazd do nas dociera. Czy te gwiazdy, które emitują to światło, poruszają się w naszą stronę, czy od nas uciekają i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, i zmierzono. Eksperyment Michelsona-Morleya miał pokazać, że właśnie ta prędkość światła się zmienia, ale to był jeden z najsłynniejszych eksperymentów w fizyce, jeden z 10 najważniejszych eksperymentów w fizyce, który akurat pokazał coś wprost przeciwnego. Jego wynik był negatywny, że nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o pomiary prędkości światła. Prędkość światła nie zależy od kierunku obserwacji wiązki, co natchnęło Alberta Einsteina do sformułowania szczególnej teorii względności parę lat później. I to był ten pierwszy przełom. No, szczególna teoria względności otworzyła wyłom. Okazało się, że ani czas, ani przestrzeń nie są absolutne, że wszystko zależy od tego, jaki obserwator obserwuje swoją własną czasoprzestrzeń. Różni obserwatorzy mogą te same zjawiska fizyczne obserwować nieco inaczej. No i drugi wyłom, zasada ekwipartycji energii. Czyli znowu, bardzo proste doświadczenie wbrew pozorom, bo wystarczy wziąć pudełko, pomalować od środka białą farbą, żeby odbijało wszystkie fale wpadające tam do środka, całe światło i zamknąć to i zrobić w wieczku niewielką dziurkę, przez którą właśnie energia będzie mogła wpadać i wychodzić. Ponieważ to pudełko jest w równowadze termodynamicznej z otoczeniem, więc jego temperatura jest taka sama jak otoczenia, no więc ilość energii pochłanianej i emitowanej musi być taka sama. Tyle tylko, że charakterystyki energii pochłanianej i emitowanej są nieco inne. No i właśnie widmo emisji ciała doskonale czarnego było taką zagadką, której nie potrafiono przez wielkie umysły tamtej epoki, Wilhelm Wien, Rayleigh, Jeans, to są wielkie nazwiska fizyki XIX wieku, końca XIX wieku. Ci ludzie nie potrafili tego wyjaśnić. Dopiero Max Planck w roku 1900 złamał te wcześniejsze wszystkie jakieś ustalone przekonania i zaproponował, że energia nie może być przekazywana w dowolnie małych porcjach, tylko musi być skwantowana. No i to otworzyło wyważyło wielkie wrota do powstania mechaniki kwantowej. A mechanika kwantowa, no to już jest naprawdę, to do czasów współczesnych cały czas się rozwija. Także koniec nauki wieszczono, a mimo to te wróżby się, te przepowiednie się nie spełniły. Kolejna rzecz, nad którą trzeba się zastanowić, to jest to, czego maszyny właściwie nie mogą zrobić i moim zdaniem algorytmy sztucznej inteligencji nie będą nigdy potrafiły zrobić, no to zmiana paradygmatu. Zmiana paradygmatu, czyli zmiana sposobu myślenia. Zgadzam się tutaj akurat z Rogerem Penrose'em, noblistą sprzed paru lat z fizyki, który w jednym z wywiadów stwierdził, że maszyny nie rozumieją swojego działania. Komputery nie wiedzą, co robią, a świadomość nie jest obliczeniowa. Gdyby tak było, to komputery mogłyby przekraczać zasady, które im zostały narzucone, bo posiadanie świadomości, bycie świadomym pozwala przekraczać zasady. I inteligencja oznacza jednocześnie świadomość. To jest zdanie Rogera Penrose'a, pod którym się podpisuję obiema rękami i nogami, także wszystkimi czterema kończynami. I to wiąże się właśnie ze zmianą paradygmatu. Zmiana paradygmatu to jest zmiana sposobu myślenia, zmiana zasad, które przyjmujemy do tłumaczenia działania świata, no bo chcąc nie chcąc, to wszystko, co obserwujemy, próbujemy jakoś sobie przetłumaczyć na nasze wewnętrzne wyobrażenia. Czyli tworzymy między innymi grunt pod różne systemy filozoficzne, jak to wszystko ułożyć w kupie. No jedną z najważniejszych zmian paradygmatu było przejście od systemu geocentrycznego do heliocentrycznego, czyli system stworzony przez Ptole, czy dopracowany przez Ptolemeusza, Klaudiusza Ptolemeusza, no i drugi system, który został właściwie odkurzony przez Kopernika. Zmiana paradygmatu, że świat nie musi się kręcić wokół Ziemi, może się kręcić wokół Słońca. A później jeszcze Galileusz dołożył swoje trzy cegiełki, bo kiedy odkrył księżycę Jowisza, no to okazało się, że to nie tylko, że świat może kręcić się nie tylko wokół Ziemi ani Słońca, ale może właściwie wokół każdego ciała niebieskiego. I to jest ta zmiana paradygmatu. Z innej beczki. Zmiana paradygmatu to też przejście od fizyki klasycznej, newtonowskiej, czyli takiej fizyki czysto mechanicznej, która uważa, że świat to jest nic innego jak taki zestaw trybików, które odpowiednio zazębione ze sobą, poruszane i tak dalej. No, jeżeli znamy położenie jednego trybiku i siły działające, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co z pozostałymi wszystkimi się stanie, czyli taka całkowicie deterministyczna wizja świata. No i wizja, która wynikła z rozwoju mechaniki kwantowej, czyli jedna z fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej, zasada nieoznaczoności. Okazuje się, że są takie wielkości fizyczne, które możemy mierzyć, ale których nie możemy mierzyć z jednakową precyzją. To są tak zwane wielkości niekomutujące. I takimi wielkościami jest na przykład położenie i pęd cząstki, a pęd no to przede wszystkim to myślę również prędkość cząstki. Z fizyki klasycznej wiadomo, że jeżeli znamy położenie cząstki, jej prędkość i siły działające oraz masę, czyli możemy wyliczyć przyspieszenie, no to znamy ewolucję tej cząstki, zarówno do przodu, jak i do tyłu, czyli w przyszłość i w przeszłość. Natomiast mechanika kwantowa z zasadą nieoznaczoności mówi, że okej, dobrze, jeżeli nawet znamy super precyzyjnie położenie cząstki, to nie znamy jej prędkości dobrze, bo jest duża nieoznaczoność tej prędkości, że ta cząstka może się poruszać z bardzo dużym spektrum prędkości. I na odwrót, vice versa. Jeżeli wiemy, z jaką prędkością cząstka się porusza, to nie wiemy tak naprawdę, gdzie jest. No i to jest złamanie paradygmatu wcześniejszego. Uważam osobiście, że maszyny tego też nie potrafią zrobić. One działają w obrębie pewnych zasad, a to wymaga wyjścia poza te zasady. No i już podsumowując, bo czas nas goni, zbliża się godzina 19, niechybnie. Pojawiły się, można postawić jeszcze kolejne pytania. No o czym dzisiaj tu mówiłem, no to jest tylko punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Ja nie twierdzę, że to, co powiedziałem, to są jakieś kategoryczne, objawione prawdy, z którymi trzeba się zgadzać. Natomiast raczej traktuję to jako pewien punkt wyjścia do dyskusji, bo temat jest otwarty, ale ważki jednocześnie, no bo ta sztuczna inteligencja, różne systemy sztucznej inteligencji jednak w naszym życiu mocno ingerują. Wpływają na wyniki wyborów, podsuwają nam jakieś preferencje, jeżeli chodzi o zakupy i tak dalej, przetwarzają to, co z siebie wyrzucamy, no bo mamy świadomość, że nasze telefony to są jedne wielkie urządzenia podsłuchowe, które gdzieś tam później te sygnały przetwarzają. Jakieś inne urządzenia te sygnały przetwarzają, no więc to wszystko w naszym życiu jest. No to takie pytania mi się zrodziły, na które pewnie będę szukał odpowiedzi. Czy maszyny wyposażone tylko w algorytmy odtworzyłyby swoją wiedzę? Albo inaczej, czy jeżeli pozbawilibyśmy maszyn wszystkiego, wiedzy i algorytmów, czy byłyby w stanie tak jak człowiek odbudować całą naukę? Bo wierzę, że człowiek tak, wyposażony tylko w ciekawość, byłby w stanie, może nie do tego samego stopnia co obecnie, ale na pewno byłby w stanie wszystko. Wiele z tego, co obecnie posiadamy, odtworzyć. Kolejne pytanie. Jesteśmy świadomi istnienia systemów sztucznej inteligencji, ale czy te systemy są świadome naszego istnienia? Już nie pytam, czy one są świadome swojego istnienia. Czy maszyny zmierzają do punktu krytycznego, poza którym staną się mniej lub bardziej, ale człowiekopodobne? Czy ludzka inteligencja jest obliczeniowa? Czy ludzkie umysły działają sekwencyjnie? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. No i to jest właśnie w nauce najfajniejsze, że można nieustająco być zadziwionym i szukać odpowiedzi, które będą się zmieniać w zależności od tego, jakie obserwacje będziemy czynić. Pora się żegnać. Serdecznie dziękuję za spędzenie ze mną tej godziny, ale nie odchodźcie od radia, ponieważ UWMK ma dla Was na sobotni wieczór dużo ciekawych propozycji muzycznych, spędzenia tego wieczoru w miłej atmosferze. Jeżeli uda Wam się jeszcze wygospodarować trochę czasu, żeby podumać o tym, o czym dzisiaj wspominałem, no to super w ogóle by było. My się widzimy, słyszymy za 2 tygodnie, w trzecią sobotę października. Wszystkim studentom jeszcze raz życzę udanego nowego roku akademickiego i całego roku, gładkiej sesji za pół roku. No i cóż, do zobaczenia na salach wykładowych. Kłaniam się nisko, Sławek Kulesza. Do usłyszenia za 2 tygodnie.